Cieszę się, że mogę być z wami znowu. Czy proszono mnie jakiś czas temu, żeby mówić na temat uczniostwa. I powoli przechodzę przez to, jak bywam w ostatnich okazjach, które miałem, żeby z wami być. I pytanie, czy jest uczniostwo, to chciałbym zadać to pytanie, czy jest uczniostwo w Starym Testamencie? Dotychczas to rozmawialiśmy o uczniostwie w wydaniu Jezusa jako główny mistrz, potem jako uczniostwa w wydaniu Pawła, jako ten, który może najwięcej nam dostarczy w Biblii informacji na temat tego, jak on na to patrzył, co on robił, dlaczego. I potem mieliśmy okazję, żeby rozważać Piotra. Piotr też był zaangażowany w czynieniu uczniów i co on sobą zrobił? Jak on wykorzystał potencjał, który miał, poznanie, które miał, żeby błogosławić innych, żeby czynić uczniami wszystkich narodów. Ludzie pytają mnie czasami, dlaczego i co robimy, jak podróżujemy na Ukrainę. I mogę powiedzieć, że w dużej mierze to, co doświadczam w ostatnich latach tej wojny i różnych zaangażowań, to potwierdza to, co robiliśmy lata wcześniej. I chciałbym, żebyśmy rozważali Stary Testament dzisiaj, żeby wyłonić dla siebie jakieś konkluzje, jakieś zasady, które możemy użyć w swoim życiu. Ciekaw jestem, że myśląc o tym temacie, patrzyłem na to, co jest w Biblii, jak Biblia jest kształcona, jak jest ułożona. Jak patrzymy na Nowy Testament, to mamy bardzo jasne, że Bóg jest, jak przychodzi, jak Jezus, jak Duch Święty. Mamy w tym momencie do czynienia głównie tu z nimi. Natomiast w Starym Testamencie, jak jest? Jezus mówi za czasów Nowego Testamentu, Mateusz 28, jak wiemy, żeby czynić uczniami wszystkich narodów, ksiądz ich imię, syn, ojciec, ojca, syna i Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać wszystko, co ja wam przekazałem. To mamy w Nowym Testamencie i o Nowym Testamencie rozmawialiśmy. Co mamy w Starym Testamencie? To chciałbym nad tym się zastanowić. I jak próbuję dochodzić do tego, i to nie jest tak jasne jak w Nowym Testamencie, mamy, i już omówiliśmy, jak w Nowym Testamencie Paweł, czy Piotr, czy Jezus podeszli do tego tematu zagadnienia czynienia uczniów. I mamy do czynienia z konkretnymi ludźmi, jak Paweł, jak Piotr i jak Jezus jeździą, to mają kontakt z ludźmi. Spotykamy te postacie w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich. Mamy Tymoteusza na przykład, którego Paweł spotka w liście. Mamy Lidię, którą Paweł spotka w Filipii. Mamy Apolosa, który jest, mają z nim kontakt Akwila i Prysyla, więc jak podróżują, mają kontakt z poszczególnymi ludźmi, którzy, miejmy nadzieję, staliby się uczniami. I jak pamiętacie, mówiłem, może pamiętacie, jak byliście ostatnim razem, to mówiłem o tym, jak trochę dziwnie Biblia ustawia opis, czym jest uczniostwo. Że my, jak myślimy o uczniostwie, to myślimy o 12 apostołach, o bardzo oddanych ludzi, którzy oddają życie Bogu. Natomiast widzimy w Nowym Testamencie, że nie tylko to jest opis uczniostwa i uczniów, tylko też wielu z tych uczniów odeszło od Jezusa. Więc widać było, że Jezus miał dużo więcej uczniów. A wielu z nich odeszło według Jana 6 rozdział. Więc może ten opis, czym jest uczeń, jest, ostatnio mówiłem o tym, jest może nie tak jasne, jak nam się czasami wydaje. I teraz jak dochodzimy do Nowego, do Starego Testamentu, no mówiliśmy o tym, że uczniostwo, jeżeli już oznacza pójście za kimś, uczenie się od kogoś, owocowanie, i niewątpliwie to jest część naszego zadania i tego, co jest wyrażone w Starym Testamencie. I chciałbym sugerować, że dosyć kluczowe zarówno dla tego opisu w Starym Testamencie, jak i w moim działaniu, to jest pojęcie, że lepiej jest mieć nie jednych, nie dużo ludzi, którzy są uczniami, oddanymi uczniami, wiernymi pracownikami, którzy będą partnerować, pomagać, współpracować, będą zaangażowane w zadaniu budowania Królestwa Bożego, Kościoła Bożego. Ważniejsze, lepiej jest mieć takich ludzi, niż mieć tysiące ludzi, setki tysięcy ludzi, którzy właściwie są bierni, którzy nie pomagają, którzy nie są pracownikami w żniwie. Mateusz 9, jak pamiętacie, Jezus wspomina o tym, że jest mało pracowników, więc módlmy się do Boga o pracownika. I myślę, że to jest modlitwa, którą możemy spokojnie przeciągać na czasy nasze. Żebyśmy byli, jeżeli nie wiemy, o co się modlić, no to módlmy się o to, żeby byli uczniami. Módlmy się o tym, żeby byli pracownikami. Bądźmy, stańmy się sami takimi uczniami i takimi pracownikami. I ludzie czasami pytają mnie, co robicie, jak pojedziecie na front. I mogę powiedzieć, że to jest w miarę pokryte tym wersetem. Że szukamy, modlimy się, szukamy pracowników, uczniów, którzy czynią uczniami dalej, którzy będą wojować w żniwie, którzy nie tylko będą nam zająć miejsce w nowym budynku na ławkach, ale to będą ludzie, to nie będą tylko ludzie, którzy przychodzą, jak jest jakaś ciekawostka, jak jakiś zawodny transport przyjechał i można w tym momencie uczestniczyć i dostać. O wiele ważniejsze jest, tak mi się wydaje, o wiele skuteczniejsze jest, żeby szukać tych, którzy nie są na spotkaniu, dlatego że coś oczekują, że rozdajemy za chwilę paczki, ale że to są ludzie, którzy chcą coś robić dla Boga, którzy myślą, jak rozdawać to, co Bóg mi dał. To są ludzie, którzy osiągną wielu, którzy czynią uczniami, czynią, będą zaangażowane w rozszerzeniu Królestwa Bożego. I właściwie tego, to jest nasze zadanie tam na miejscu, żeby jeździć i nie tylko szukać ludzi, którzy przyjmą chęcią nasze paczki, ale to będą ludzie, którzy chętnie biorą nie tylko to, co materialne, ale też to, co jest duchowe. Biorą to i będą, pójdą dalej z tym. I w ten sposób będziemy mieli duży wpływ na wielu ludzi wokół nas, których spotkamy. I można też tak samo myśleć, co by było, jakby kiedyś tak było, kilkadziesiąt lat temu, kiedy zachodni misjonarze przyjechali do Polski. Co wtedy było tak naprawdę potrzebne dla Polaków? 80. latach, koniec 70. Czego oczekiwali? Czy... Co? Pytanie, czego oczekiwali i co misjonarze chcieli przekazać? Co zostało z tego po pokoleniu? To warto na ten temat myśleć, tak myślę. No jak myślimy, wracamy do pytania, no jak jest ustawione Pismo Święte? No wydaje mi się, że jest tu, od samego początku mamy do czynienia z relacją. Z relacją Boga Ojca z Jezusem, z Synem, z Duchem. Mamy ten bliski kontakt. I jak patrzyłem na Stary Testament i przykłady uczniostwa, czynienia uczniostwa, trochę się zdziwiłem, muszę powiedzieć, chociaż nie powinien był, tym, że właściwie są momenty w Starym Testamencie, kiedy mamy, dużo się dzieje, dużo ciekawego się dzieje. Bóg interweniuje, jakieś tam cuda i kije, więc dużo się dzieje. A potem są setki lat, kiedy właściwie nie widzimy praktycznie niczego. Nie wiadomo, gdzie ten Bóg, nie wiadomo, gdzie ci uczniowie, czy pracownicy. Pustka. I jeżeli myślę o tym dalej, no dlaczego to jest? Na przykład to trochę badałem... Związek między Samuelem, Elizeuszem, Eliaszem, ich związek ze sobą. Oni byli razem w jakimś mierze. Co oni robili? Jak współpracowali? To był taki moment, począwszy może od desperackiej kobiety Hanny, która się modliła, płakała, że nie miała dziecka i ten płacz, to jej oddanie, które owocuje w modlitwie, dochodzi do Samuela i później do innych. Więc niekoniecznie to jest wielka postać tu, jak Dawid i Goliat. Tu jest płacząca kobieta, która jest desperacko ustosunkuje się do swojego dylematu. I mamy początek, przez tą kobietę mamy początek ważnej ery, ciekawej ery. Wiele się dzieje, właściwie niewiele jest uczone na te tematy, ale wiele się dzieje wokół tych postaci. Ale przede wszystkim to się widzę nawet w Starym Testamencie, kiedy mamy do czynienia z dużo ludźmi. Mamy zwykle do czynienia z jednostką. Z osobą jak Hanna, która oddaje życie Bogu i chce z Bogiem żyć. I płacze, bo nie wychodzi jej tak, jakby chciała. Jest w potrzebie sama, żeby Bóg dotknął jej życie i wyraża to, przychodzi do Boga z czymś takim. I możemy popatrzeć na inne postaci, jak Rut. Kolejna postać, która może to nie jest wielki Dawid, ale to jest kobieta, która znowu miała swoje przejścia, która potrzebuje Boga. Woła do Boga. I Bóg odpowiada nie tylko na jej osobistą potrzebę, ale wykorzystuje ją, jak wiemy, jeżeli chodzi o genealogię Jezusa. Więc wielkie rzeczy zaczynają się takimi ludźmi jak Hanna, jak Rut. I często te z wydarzeniem mieli miejsce w kontekście relacji. Więc mamy w Nowym Testamencie takie stwierdzenie, nie? 2 Tymoteusz 2:2, to znamy to. Żebyśmy poznali, uzyskali wiernych ludzi, którzy będą gotowi się uczyć i będą gotowi uczyć innych. I mamy do czynienia z tym tu, z takimi ludźmi jak Hanna, jak Rut, jak Mordekaj i Estera. Człowiek, który jest przy Esterze, który towarzyszy ją w życiu. Ona do niego się zwraca. Widocznie bardzo często, jak nie codziennie. Jako doradca królowej. Akurat w tym momencie to nie jest siara postać, ale królowa. Ale jest taki Mordekaj, który jest gotowy, żeby być doradcą, być przy niej. Pytanie, czy jesteśmy gotowi na taką rolę? Mamy inne postacie w Starym Testamencie. Melchizedek na przykład. Też trochę dziwna postać. Ale postać, która się zjawia bardzo szybko w Biblii, z wielkim znakiem zapytania, kim on jest w ogóle, ale to jest postać, która towarzyszy Abrahama. Dlaczego Melchizedek jest na kartkach Biblii? No, może z powodu Abrahama. Może tu jest jakiś pomocny dłoń dla Abrahama. Człowiek, który może nam się wydaje jest wszechmocny, wszechmogący, ale jednak potrzebuje, że Bóg wyśle mu wielkiego człowieka, króla, księdza, arcykapłana. Widocznie Abraham tego potrzebował. Później mamy trzech aniołów, którzy też przychodzą do Abrahama. Abraham siedzi przy wejściu do swojego namiotu i Bóg wysyła znowu swoich posłanników do Abrahama. Więc Abraham nie zajmują się wielkimi rzeczami w tym momencie, ale w tym momencie Bóg wkracza w jego życie. I Bóg towarzyszy go, wielkiego Abrahama. I potem mamy Mojżesza. Mojżesz też wielki, który potrzebował pomocy. I Bóg był przy nim. To jak miał 80 lat, to Bóg do niego dociera w szczególny sposób w kontakcie z Faraonem. Mojżesz 80 lat. Pamiętacie, ile Aaron miał lat wtedy? Ktoś wie? 83. Więc Aaron musiał też się stawić, być do dyspozycji. 83 lata i on się staje wielkim prorokiem dla Mojżesza. Ciekawe, że Bóg w ten sposób użyje go w tym momencie po tylu lat. Więc Mojżesz też potrzebował kogoś, kto był obok. Kogoś, kto był doradcą dla niego. I mamy Mojżesza potem dalej z Jozuem. Jozue, który potrzebuje Mojżesza. Jozue, który jest bardziej taki asystent Mojżesza. Może nie na tyle partner w tej relacji, ale niewątpliwie relacja bardzo istotna zarówno dla Mojżesza, jak i dla Aarona. I mamy później problem, który jest wymieniony w księdze sędziów, że wyrosło pokolenie, które nie znało Boga, ani go nie szukało. Więc Jozue zostawia za sobą, Mojżesz zostawia za sobą Józefa. Natomiast kogo Mojżesz, kogo Jozue zostawia za sobą? Jak my jesteśmy zajęci, mam nadzieję, że jesteśmy, że należymy do tej grupy, która nie jest tylko bierna i siedzi w ławce niedzielę rano, ale jesteśmy w tej grupie, który jest do użyciu, gotowy, żeby pomagać. Mam nadzieję, że jesteśmy takimi ludźmi. I w tym momencie możemy być takim człowiekiem. Czy to Aaron, czy to Jozue, czy to Mojżesz dla Jozuego. To byli ludzie, którzy potrzebowali siebie nawzajem, żeby wykonać wielkie rzeczy. Pytanie, czy jesteśmy na to gotowi? Czy jesteśmy takimi ludźmi? Widać było niestety, że Jozue po swoim odejściu nie zostawił nikogo, kto by znał Boga, kto by szukał Boga, kto by chciał służyć Bogu. I mamy w tym momencie, jak czytamy dalej księgę sędziów, zamieszanie jest w narodzie Izraela przez kolejne pokolenia. Ludzie potrzebują tego dotyku, tego głosu Bożego. I nie otrzymując tego, to zaczynają się wahać, zaczynają się schody w Izraelu. I za niedługo Bóg musi interweniować jeszcze raz akurat kobietą. Że Debora się zjawia jako wielki sędzia, jako wielka postać Boża. Bóg wysyła w tym momencie do Izraela, może niekoniecznie, że Debora rozwijała się tak, ale ona jest w odpowiednim momencie, w odpowiedniej sytuacji, żeby pomóc Barakowi, kiedy on zaczyna wojnę dla Izraela. Ma w tym momencie kobieta, która go wspiera. I mamy później potem, mamy Eliseusza, mamy Samuela. Samuel, który mamy problem. Mamy szkołę proroków, które zawiera w sobie Drugi Królów, 4 rozdział, gdzieś 100 ludzi. Nie wiemy, co to za grupę, ale grupa, która prorokuje, która jest miejscem niewątpliwie dla młodych mężczyzn prawdopodobnie, którzy mieli w tym momencie okazję, żeby pobyć ze sobą i żeby zachęcić siebie nawzajem do dróg proroczych. Służyli, mieli takie miejsce, wygląda na to, że mieli miejsce, gdzie jedli razem. Pewnie wielu z nich to ludzie, którzy nie poddali się Baalowi. I też ta szkoła, z tego co widać, było w różnych miejscach. Rama, Betel, Jericho, Gilgal, Karmel, Samaria. Więc co tam było w tych szkołach, może nie za bardzo wiadomo co, ale tam byli ludzie, którzy służyli, którzy uczyli się prorokować. Więc pewne zjawisko uczniowskie, można powiedzieć. Co tam nam daje, nie wiem, ale widać, że w tamtym czasie to było coś potrzebnego, uważane za potrzebne, żeby w jakiś sposób tu się gromadzić. Mamy też innych ludzi, którzy tu w Starym Testamencie bywają w różnych rolach. już wspomniałem o Mordekaj i Estera. Jest Jeremiasz, który ma Barucha, swojego pisarza, asystenta. To widać, że ludzie mieli różnego rodzaju kontakt ze sobą, współpracują, zachęcając, żeby ludzie poszli w kierunku służenia Bogu. I nie ma tu żadnego, konkludując, nie ma tu, z tego co widzę, żadnego żadnej jednej formy. Mamy Dawida na przykład, który miał swoich trójkę wielkich i miał też 30 wielkich. Więc on miał totalnie inny wzorzec najbliższych jemu. Ale widać w tych postaciach, ciekaw jest, no zachęcam, żeby przeczytać Stary Testament. Myślamy, jakie były relacje między jednymi a drugimi. I potem druga, no najważniejsze może dla nas to jest, no i co z tego? Jeżeli tak było, jeżeli tak, takie byli formy, takie byli rozwiązania, takie byli relacje, co z nami? I rozpocząłem tą serię o uczniostwie pytaniem, czy jest ktoś, kto jest w kościele z twojego powodu? Czy jest ktoś, kto interesuje się, śledzi Boga, poznaje Boga z twojego powodu? Czy ty miałeś wpływ na kogoś na tyle, że inspirowałeś, umotywowałeś jego czy ją do tego, żeby żyć dla Boga? Tak samo mogę powiedzieć, czy masz kogoś takiego w swoim życiu, który ciebie zachęca, żeby być taką osobą? Albo ktoś, kto jest dla ciebie potencjalnym partnerem, w sensie współpracy w jakimś dziele razem. Zachęcam nas wszystkich, żebyśmy wszyscy myśleli o tym, jak my możemy, jak ja mogę mieć relacje z innymi, żeby zainspirować ich, żeby oni mnie zainspirowali, żebyśmy wspólnie zachęcali się, żebyśmy nie tylko byli ludźmi, którzy biorą, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy dają. Żebyśmy byli ludźmi, którzy mają serce, żeby poznawać Boga. To jest dla nas pasja. I wydaje mi się, jak patrzę na tych ludzi, te postacie, o których wspomniałem, wiele jest innych, o których nie wspomniałem, ale to byli ludzie, którzy byli oddani Bogu. Ich wiarę prowadziła ich. Tacy ludzie jak Rahab na przykład. Takich ludzi jest sporo w Starym Testamencie i po to jest, żeby nas zachęcić. Mam nadzieję, że patrząc na te różne postacie, że to jest dla nas motywujące. Nie żeby powtarzać dokładnie to, co oni robili. Każdy z nich był inny, każdy miał inną historię. Ale zachęcam, żeby każdy z nas stał się takim robotnikiem. Żebyśmy zrozumieli, że my mamy możliwość, nawet jak mamy 83 lata, chyba nikogo tak starego nie mamy, ale nawet jakbyśmy mieli, czy jesteśmy gotowi być używani przez Mojżesza, żeby prowadzić naród i być jego prorokiem? To jest wyzwaniem Aarona. Nie widzimy dużo, nie czytamy dużo na jego temat i wiele innych tych postaci też nie widzimy dużo, ale widzimy, że tacy ludzie też byli wielkimi ludźmi wiary, których spotkamy w niebie, mam nadzieję. Więc zachęcam nas, żebyśmy spojrzeli na te postacie starotestamentowe, popatrzyli na ich wyobrażenia, czynienie bycie i czynienie uczniów i żebyśmy sami byli takimi. Amen.